wreszcie tutaj tam siedząc na krześle, uświadomiłem sobie jedną rzecz, że o ile dobrze pamiętam, po raz pierwszy mam przywilej rozpoczynania jakiejś prelekcji. Kiedyś uświadomiłem sobie, że z tym przywilejem jest także inny przywilej związany. Przywilej, który muszę się przyznać, gdy byłem młodszy, nie doceniałem go. Przywilej przesyłania pozdrowień jako pierwszy. I chciałbym z tego skorzystać, ponieważ wyjeżdżając tutaj, mówiłem zborze krakowskim, że wybieram się do Białogardu i wszyscy bracia, zarówno na niedzielnym nabożeństwie, jak i indywidualnie, prosili, żeby tutaj braterstwa pozdrowić. Także przesyłam pozdrowienia od mojej żony Oli, która została z dziećmi w domu, mojej teście, braterstwo Zajda. Prosili także, żeby przesłać serdeczne pozdrowienia dla zebranych tutaj braci. A także moja mama, Krystyna Mrzygut, mój dziadek, brat Piotr Gowda, trzy razy powtarzał pozdrów braci. A także szczególnie osobiste pozdrowienia dla społeczności tutaj naszej przesyłają braterstwo Pierwszyk, Marta i Edziu oraz wczoraj jeszcze telefonicznie zadzwonił do mnie brat Przemek Pierwszyk i też prosił, żeby pozdrowić, co też czynię. Organizatorzy zbór w Białogardzie tej konwencji przygotowali hasło przewodnie, za hasło przewodnie wybrali, jak tu za mną wisi, werset z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział i 25 werset. Nie opuszczają wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a tym bardziej im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Muszę się przyznać braterstwu, że trudno mi się mówi na takie tematy. Na pierwszy rzut bardzo takie oczywiste. Często do tego typu wersetów podchodzę w ten sposób, że po prostu należy je przeczytać i zastosować w codziennym życiu i koniec. I w zasadzie można by było na tym zakończyć wykład. Tym bardziej, że zastanawiałem się, no co powiedzieć na ten temat do osób, do braci, sióstr, które na tyle cenią społeczność wspólnego zgromadzenia się, że przyjechali często kilkaset kilometrów, by uczestniczyć we wspólnym nabożeństwie. Często zrobili to poświęcając swój urlop, swój czas, że nie wspomnę już o środkach pieniężnych, o pieniądzach. Ale gdy zastanawiałem się nad tym wersetem, uświadomiłem sobie jedną rzecz, że werset ten ma szczególną wagę w dzisiejszych czasach, bo autor listu mówi, tym bardziej i lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Oznacza to, że w czasach ostatecznych, w czasach obecności Chrystusa, problem opuszczania nabożeństw będzie szczególnie się nasilał. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele. I na pewno tutaj uzależnione są one zarówno od wpływów świata, jak i od wpływów zewnętrznych, takich jak stan naszych zborów. O czym trochę dzisiaj może będę chciał wspomnieć. Ale chciałbym z całą mocą na początku podkreślić, że tak naprawdę to, czy będziemy uczestniczyć na nabożeństwie, czy nie będziemy uczestniczyć na nabożeństwie, mimo że możemy szukać mnóstwo powodów wewnątrz zboru, czy na zewnątrz, to tak naprawdę to tylko i wyłącznie zależy od stanu naszego serca. I tylko od nas to zależy. Wszelkie czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne bardzo często są tylko wymówką, by nie pójść na nabożeństwo. I w straży 1932 roku na stronie 11 znalazłem takie bardzo, bardzo ciekawe zdanie, które nawiązuje do dzisiejszego tematu i chciałbym je braterstwu zacytować. Brat Russell napisał tam tak. Jeśli straciłeś Ducha Bożego, to będziesz zimnym wobec tych z ludu Bożego, z którymi się stykasz. Jeśli zaś masz jeszcze Ducha Bożego, to nie będziesz dla nich szorstkim ani nieubłaganym, ale będziesz czuł pragnienie, aby im służyć. Będziesz wobec nich uprzejmym, łagodnym, cierpliwym i tym sposobem okażesz, że wciąż jeszcze posiadasz Ducha Chrystusowego. Myśl ta, którą tutaj brat Russell zacytowałem ze bratem Russellem, jest wielokrotnie wyrażona na kartach Biblii, gdzie czytamy, że tym, co nas do siebie przyciska, co nas do siebie pociąga, to jest wzajemna miłość, miłość Chrystusowa. Na przykład w liście do Koryntian w 5 rozdziale, a 14 wersecie tak czytamy. Tak więc nasza nieobecność na nabożeństwie jest pewnym symptomem, objawem stanu naszego serca. Objawem tym bardziej niebezpiecznym, że jak jest napisane, w czasach ostatecznych będą ludzie samolubni, będą ludzie sami siebie miłujący, nie społeczność, ale sami siebie miłujący, dbający o własną wygodę i nie miłujący tego, co jest dobre. A cóż może być lepszego niż spotkanie z osobami, którzy miłują Boga, którzy chcą Go uczcić? I opuszczając nabożeństwa, dużo tracimy. Ponieważ zbór jest szczególną społecznością ludzi wierzących. Społeczność ta jest zupełnie na innych zasadach zbudowana niż społeczność światowa i społeczność ludzka. Społeczność ludzka wygląda mniej więcej na takich zasadach. Jest. Pewne rzeczy możemy przeoczyć. Nie zauważyć różniących różnic dzielących nas, jeśli tylko będziemy się zgadzać w naszym ulubionym punkcie, jednym, jeżeli będziemy dążyć do wspólnego, jednego celu, to wszystko inne jest nieistotne. To jest społeczność oparta na zasadach ludzkich. Często jest to społeczność doraźna w celu osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu. I choć to brzmi atrakcyjnie, wierzę, że nie jest to biblijne podejście do społeczności Chrystusowej. Zbór, czyli społeczność Chrystusowa, opiera się przynajmniej na takich trzech filarach. Na zamiłowaniu do prawdy Bożej, na przyjęciu Chrystusa jako odkupiciela i zupełnym poświęceniu się. To są trzy takie podstawowe czynniki, które wyróżniają zbory Chrystusowe. I o tych trzech filarach w kontekście opuszczania zborów chciałbym dzisiaj w braterstwu coś powiedzieć. Pierwsze to zamiłowanie do prawdy. Prawda jest przeciwieństwem kłamstwa. I tak jak źródłem prawdy jest wszechmogący Bóg, tak ojcem kłamstwa jest szatan. I ten prosty fakt, ten jeden jedyny fakt, to jedno jedyne zdanie powinno nas przekonać, że prawda, jak i nauki objawione w Biblii na temat Boga, na temat Jego planu, są bardzo ważne. Że to nie jest abstrakcja, ponieważ te nauki opisują charakter Pana Boga, a my mamy swój charakter na wzór Jego charakteru budować. Dla mnie osobiście nauki te są, muszę powiedzieć, źródłem rozkoszy. Ponieważ poznając, pogłębiając doktryny, nauki biblijne, lepiej poznaję Boga. To jest troszkę tak, jak ktoś, kto ma zamiłowanie do muzyki, to od razu wyłapie, czy ktoś ładnie gra, czy ktoś fałszuje. Jeżeli jest to harmonijna muzyka, to odczuwa dużą przyjemność. No ja akurat mam ucho takie, że nie rozróżniam specjalnie nut i dźwięków. Więc jeżeli to jest w miarę rytmiczne i zrozumiałe są dla mnie słowa, no to jest ładny śpiew, tak, dla mnie. Ale dla innych będzie powiedział, no nie, strasznie fałszują. Podobnie moje osobiste podejście jest do nauk biblijnych, gdzie poznając je, poznaję sposób postępowania Boga z nami, z ludźmi, z ludzkością i to mnie wprowadza osobiście w zachwyt nad Jego charakterem. Zachwyca mnie to, że prawdę można pogłębiać, ale pogłębiać nie samemu, ale pogłębiać właśnie w społeczności braterskiej, gdzie często na wydawałoby się banalne pytanie są odpowiedzi bardzo głębokie, zmuszające do refleksji i zmian swojego postępowania. Z drugiej strony nie będzie prawdziwej społeczności nawet w cielesnej rodzinie, jeśli każde dziecko będzie inaczej definiowało swojego ojca, inaczej będzie go opisywało. Dla każdego dziecka ten ojciec będzie kim innym. Tak też nie może być chrystusowej społeczności z osobami, które uważają, że nauki biblijne są nieważne i tylko dzielą ludzi, nie przynosząc nic dobrego. I zbór oparty o takie podstawy, o podstawy biblijne, o podstawy raczej niebiblijne, czyli takie, że nie należy się zastanawiać nad prawdami bożymi, będzie umierał i będzie tracił członków. Na to wskazuje doświadczenie naszej społeczności, na to wskazuje no, także Słowo Boże. Zbór taki nie będzie miał siły przyciągającej dla nowych stworzeń. On będzie miał siłę przyciągającą dla ludzi nienawróconych albo dla ludzi cielesnych. Tak, na pewno. Ale nie będzie miał siły przyciągającej dla nowych stworzeń. Ponieważ niechęć do studiowania nauk bożych jest powszechna w otaczającym nas chrześcijaństwie. Natomiast w zamian podkreśla się mocno emocje. A takie emocje, jeżeli będziemy tylko budować społeczność na emocjach, nie będzie to wyróżniało nas w żaden sposób od innych kościołów. Choć chcę podkreślić, emocje są bardzo ważne. Emocje są bardzo ważne, ale dobre emocje. A dobre emocje to są emocje oparte na prawdzie, nie na fałszu. Jeśli w zborach naszych będziemy lekceważyć tą prawdę, drodzy braterstwo, będziemy tracić nie tylko młodych ludzi, młodych członków zboru, ale także i starszych wiekiem. Ponieważ ten sam pokarm, oparty tylko na emocjach, będą te osoby mogły otrzymać bliżej, łatwiej, według oceny ludzkiej, dostarczony w sposób bardziej atrakcyjny w innych protestanckich zborach. Tak więc to, czy członkowie naszych zborów będą chętnie uczestniczyć w nabożeństwach, w dużej mierze zależy od duchowego pokarmu, który będziemy w tych zborach będzie podawany. W wielkim proroctwie naszego Pana w 24 rozdziale czytamy, że z Jego obecnością Jego naśladowcy będą zebrani. A gdy apostołowie pytają się, gdzie, Panie, gdzie będziemy zebrani, On odpowiada. Odpowiada im. Przepraszam. Gdzie będzie padlina, tam zlatują się i sęby. Czyli magnesem przyciągającym do zboru jest duchowy pokarm. Jest nauka, której nigdzie indziej nie będzie można znaleźć, tylko w zborach. Mamy takie nauki i zachęcam każdy ze zborów do przeprowadzenia badań tematycznych poświęconych naukom, doktrynom biblijnym, tych nawet podstawowym. Mamy takie doświadczenie ze zboru krakowskiego, że badanie takie jest nie tylko bardzo korzystne, ale także jednoczące zbór. Zazwyczaj na tego typu badaniach nie ma problemu z frekwencją. Niezależnie od wieku. Zazwyczaj na tego typu badaniach widzę, że wszyscy notują, albo większość notuje. Podobną zmianę zauważyłem, że istotnie więcej osób zaczęło przychodzić na czwartkowe nabożeństwa, gdy zaczęliśmy rozważać 24 rozdział Ewangelii Mateusza, proroctwo naszego Pana. Bardzo długo je rozważaliśmy, ale istotnie to zwiększyło liczbę osób będących na nabożeństwie. Co to oznacza? To oznacza, że prawda, nauka, duchowy pokarm, który jest rozważany w zborze, ma moc przyciągającą do zboru. Ale prawda, umiłowanie prawdy, dodam, prawdy niepopularnej w świecie chrześcijańskim, przyciąga mocne charaktery. Ja wierzę, że jak wszyscy tu siedzimy, to mamy mocne charaktery, stanowcze charaktery. Ponieważ tylko tacy są w stanie wyjść z symbolicznego Babilonu, pozostawiając tam często rodzinę, pozostawiając znajomych. Także prawda daje poczucie wolności. Te dwie rzeczy czasami mogą być bardzo niebezpieczne. Dlatego musimy uważać, by silny charakter połączony z wolnością nie doprowadził nas do dominacji nad innymi i do kłótni. Niektórzy wręcz w taki jakiś dziwny, przedziwny sposób potrzebują takiego poczucia oblężonej wieży, co integruje taką grupę w obrębie społeczności. Wydaje mi się, że to nie ma sensu, drodzy braterstwo. Uczciwość wobec siebie samego nakazuje opuścić społeczność, jeżeli znalazło się gdzieś inny, lepszy pokarm. No, zaraz ktoś powie, że nawołuje do tego, żeby opuszczać zbory i żeby były podziały w zborach. Nie, drodzy braterstwo. Mówię tak, ponieważ mam głębokie wewnętrzne przekonanie, że uczciwie podchodzący do prawdy dziecko Boże nie znajdzie piękniejszego pokarmu duchowego niż można znaleźć w naszych zborach. Problemem jest to, co nas pociąga do Boga. Czy tylko emocje, jak powtarzam, emocje są bardzo ważne, czy także zamiłowanie do Jego nauk i emocje zbudowane na tym, jakiego Boga poznaliśmy. Pamiętam osobiście czasy z mojego dzieciństwa, gdy bracia wieczorami, nawet tutaj w Białogardzie czy na innych konwencjach, potrafili sprzeczać się nad jakimś drobnym wersetem, fragmentem Biblii przez północy. Przywołam tutaj znaną przez wielu z Was dyskusję na temat, czy symboliczny kamień z proroctwa Daniela uderzył, czy nie uderzył. I wiecie, co Wam powiem? Powiem Wam, że jestem pełen szacunku do tych braci i tęsknię za tymi czasami. Ponieważ bracia dyskutowali kilka godzin na jakiś fragment biblijny, ponieważ to było dla nich ważne. Oni tym tematem żyli. Oni nie przyszli na spotkanie badaczy, intelektualistów, żeby się wymienić tylko poglądami, tylko dla nich sprawy, które dla nas dzisiaj może wydają się być trzeciorzędne, dla nich te sprawy były istotne. Bo oni chcieli się nawzajem przekonać do prawdy, chcieli znaleźć tą prawdę. Ale co ważne, na koniec rozchodzili się, mimo że to często generowało duże emocje, na koniec rozchodzili się w miłości i społeczności, bo każdy z nich kochał prawdę. Choć każdy troszkę inaczej widział jej szczegóły, ale każdy z nich kochał prawdę. I pamiętam, że po takich dyskusjach, jako dziecko, czy jako młody człowiek, pamiętam, że mój dziadek, który sam miał silny charakter, często był zaangażowany w takie dyskusje, później przez wiele dni myślał nad argumentami drugiej strony, żył tym tematem, zastanawiał się nad nim. To nie było tak, że oni się z boku patrzą, pokłócili, choć to nie była kłótnia, to była dyskusja z emocjami. Ale później rozchodząc się w miłości, oni żyli tymi tematami. Te tematy były obecne w ciągu tygodnia po nabożeństwie i w ich głowie. I myślę, że takie silne charaktery są miłe Bogu. Takimi był apostoł Piotr, takimi byli także pozostali apostołowie. Ale tak silne charaktery może tylko temperować miłość do współbraci. I właśnie tym miejscem, gdzie uczymy się tej miłości, miłości opartej na prawdzie, miłości biblijnej, jest zbór. Często posługujemy się tym przykładem, że jesteśmy jak nieoszlifowane diamenty, które błyszczą dopiero wtedy, kiedy zostaną oczyszczone i przeszlifowane. Ale nie da się tego procesu przejść, drodzy braterstwo, w samotności. Tu potrzebny jest zbór. Tak więc opuszczając wspólne zgromadzenia, wiele tracimy. My wiele tracimy, ci, którzy opuszczają te nabożeństwa. Czym bliżej będziemy siebie, tym szybciej wyrobimy sobie charakter podobny do charakteru Chrystusowego. Ale przychodząc do zboru, musimy się poddać także regułom panującym w tym zborze. I myślę, że jedną z większych lekcji, szczególnie w dzisiejszych czasach, trudnych czasach, do zastosowania w naszym życiu, to jest umiejętność rezygnacji z własnej egoistycznej wolności. Umiejętność samoograniczenia się. Umiejętność samodyscypliny. Nie jest to łatwa sztuka. Nie jest to łatwa rzecz. O wiele łatwiej jest dyscyplinować innych, ograniczać innych. Gorzej ograniczać siebie. Zboże jednak to jednostka powinna podporządkować się większości. Apostoł Paweł nazywa nas ciałem Chrystusowym. I wyobraźmy sobie teraz człowieka, który nie koordynuje swoich członków. Jedna noga chce siedzieć, Druga noga będzie chciała w tym czasie biegać. Jedna ręka będzie chciała dyrygować, druga ręka w tym czasie będzie chciała przybijać gwoździe. No co byśmy powiedzieli o takim człowieku? Gdybyśmy zobaczyli taką osobę. No chora osoba, ma jakiś problem. A jak jest w naszych zborach? Czy zbór współpracuje ze sobą w osiąganiu wspólnych celów? Czy powstają frakcje? Jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi mówi, ja jestem Apollosowy. A skutkiem takiego stanu rzeczy są podziały i odejścia ze zborów. Według mojej wiedzy i obserwacji, jeśli w zborze pojawia się konflikt, a nie daj Boże podział, zawsze, i podkreślam to, zawsze jest to spowodowane chęcią dominacji dwóch niezgadzających się ze sobą braci starszych, którzy mają silny, despotyczny charakter. Trudno się jednak im do tego przyznać. Zarówno przed sobą samym, jak i przed innymi współbraćmi, więc wynajdują sobie różne preteksty do kłótni w imię prawdy. I jest to dla mnie bardzo przykre, że prawda Boża staje się przykrywką egoistycznych tendencji do rządzenia, do dominacji nad innymi. Wydaje się, że lepiej by było, gdyby tacy starsi nigdy nie byli wybrani do takiej służby. Są to charaktery, które zamiast służyć zborowi, tak jak rozumiał swoją rolę apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, chcą mu przewodzić. Chcą być liderami, a nie sługami. I tacy, mimo naturalnej predyspozycji do tego, by rozkazywać innym, by pociągać innych za sobą, nie powinni pełnić, dla dobra społeczności, nie powinni pełnić istotnych roli w zborze, bo mogą ten zbór sprowadzić na manowce. Najlepszą i jedyną dobrą, słuszną postawą wobec zboru, wobec współbraci jest zapisana przez apostoła Jana w pierwszym jego liście, w trzecim rozdziale, a w 16 wersecie. Winniśmy kłaść życie za braci. Poświęcać swój czas, swoje siły dla braci. To jest prawdziwa chrześcijańska społeczność. Jedyna prawdziwa chrześcijańska społeczność. Przywilejem małych zborów domowych jest to, że możemy się lepiej poznać. W wielu takich zborach jest zwyczaj dzwonienia do brata lub siostry, jeśli nie przyjdzie na nabożeństwo. Żeby się spytać, dlaczego nie przyszła taka osoba. Uważam, że jest to bardzo dobry zwyczaj, wynikający z troski o drugą osobę. Choć czasami niektórzy mogą odbierać to jako wcipstwo, jako wtrącanie się w nie swoje sprawy, to jest to jednak bardzo mobilizujący i dobry sposób zachęcania innych do przychodzenia do zboru. Róbmy tak. I nie tylko, myślę, w małych zborach, gdzie to jest łatwiej, ale także w większych. Także warto to robić. Jest to objaw miłości, zainteresowania drugą osobą. Jest to praktyczne zastosowanie wersetu: nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to już niektórzy zwykli czynić, ale zachęcajmy się wzajemnie do udziału w nich, jak pisze Biblia Warszawsko-Praska, lub nawet, jak mówi Biblia Gdańska, czy tłumaczenie to brytyjskie, upominajmy jednych drugich. Nie tylko zachęcajmy, ale upominajmy. Tak więc mamy obowiązek nie tylko zachęcać innych do chodzenia na nabożeństwa, ale także napominać ich, tych, którzy nie chodzą, by zmienili swoje przyzwyczajenie. I gdy to przeczytałem, zadałem sobie pytanie, dlaczego mielibyśmy napominać tych, którzy nie chodzą, opuszczają nabożeństwa? I muszę powiedzieć, że zwróciłem uwagę na coś, czego wielokrotnie czytałem ten fragment i nigdy nie zauważyłem. Myślę, że to być może będzie jedna z ważniejszych myśli, którą postaram się dzisiaj braterstwu przekazać. Na pytanie dlaczego mamy napominać takie osoby, odpowiada zaraz następny werset, który rzadko jest w kontekście czytany. A pisze tam tak: bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Nie wiem, czy braterstwo uchwyciliście sens myśli. Powtórzę. Apostoł Paweł mówi tak. Napominajcie tych, którzy nie chodzą na nabożeństwa, bo tacy, mając poznanie prawdy, wiedząc, że tam powinni być, rozmyślnie grzeszą i są zagrożeni wtórą śmiercią. Nigdy nie spojrzałem na ten werset, na ten fragment w ten sposób. Muszę powiedzieć, że gdy pierwszy raz to przeczytałem, to wydawało mi się to takie dziwne i niezrozumiałe, że odłożyłem na chwilę przygotowywanie tego wykładu, żeby przemyśleć tą rzecz. Ktoś by mógł powiedzieć, że straszę. Nie, ja nie straszę. Ja odczytuję tylko natchnione słowa Pisma Świętego i gdy osobiście to poczułem, przeczytałem, poczułem pewien niepokój. Ale zadałem sobie pytanie, co ma jedno wspólnego z drugim? Jaki jest związek pomiędzy opuszczaniem nabożeństw a niebezpieczeństwem drugiej śmierci? Czy to, jeżeli będę chodził na nabożeństwo, to jestem zabezpieczony przed którą śmiercią? No nie. Dlaczego apostoł Paweł tak napisał? Myślę, że podstawową myślą, która tutaj jest wyrażona, to jest ta myśl, ten cytat, który też przeczytałem brata Rasla, że przychodzenie na nabożeństwo lub nieprzychodzenie jest odruchem serca, potrzebą serca. Nie chodzimy na nabożeństwo z wyrachowania. Chodzimy, bo nas tam ciągnie. Bo ciągnie nas do braci. Jeżeli ciągnie nas do społeczności braterskiej, jeżeli ciągnie nas do braci, jest to jeden z dowodów, że mamy Ducha Świętego. Ale jeżeli nas tam nie ciągnie, to jesteśmy w niebezpieczeństwie utraty tegoż Ducha Świętego. W niebezpieczeństwie bycia przytłumionym przez świat. Z drugiej strony, gdy się też zastanawiałem nad tym fragmentem, przyszedł mi do głowy werset z pierwszego listu Jana, 5 rozdział, 16 werset. Jeśli kto widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o taki mówię, żeby się modlić. I tutaj kluczowe słowa w tym kontekście to jest, jeśli kto widzi brata. No, by widzieć brata, trzeba się z nim spotkać. Jeżeli się nie będziemy spotykać, to nikt nas nie będzie widział. Więc nawet jeżeli będziemy grzeszyć, to raz, nie będzie się można za nas modlić. Dwa, nikt nas nie skoryguje. Będziemy brnąć w swoim upadku. Jako członkowie jednego ciała myślę, że mamy takie pragnienie, aby zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, by pomóc takiemu bratu. Gdy zranimy rękę, to obchodzimy się z nią bardzo delikatnie, pielęgnując, oczyszczając, zabezpieczając. Choć pierwszy etap dezynfekcji rany często jest bolesny, ale natychmiast pojawia się plaster, pojawia się ochrona tej rany. I naszym celem jest ulżenie w cierpieniu, uleczenie ręki. A jak zachowujemy się, gdy widzimy brata lub siostrę robiących coś niestosownego, złego, grzesznego w upadku? Czy idziemy opatrzyć ranę? Czy idziemy wylać żrącą substancję na tą ranę? Wzajemna modlitwa jedni za drugich jest wyrazem miłości. Jeżeli będziemy podchodzić do takiej osoby w duchu miłości i w duchu modlitwy, wierzę, że wtedy będziemy opatrywać ranę, a nie rozjątrzać ją. Ale znów, wzajemna modlitwa, społeczna modlitwa oznacza, że się spotykamy, że mamy ze sobą tą społeczność. Mówię to, byśmy innych napominali, jeżeli będzie taka potrzeba, ale bardzo łagodnie, umiejętnie, nie zadając niepotrzebnego bólu, i to też będzie zachęcało nas do przychodzenia do zboru. Napominanie powinno być w duchu miłości, a nie w duchu sprawiedliwości. Z drugiej strony, według zapisu pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdziału i 5 wersetu, zbór ma obowiązek osądzania naszego postępowania postępowania członków tego zboru. Ma obowiązek. Apostoł Paweł gani Koryntian, że jako zbór nie zareagowali na grzech, nie potępili niemoralnego postępowania. Tak więc jest to obowiązkiem zboru, choć jak widać na przykładzie zboru koryńskiego, obowiązkiem przykrym, niechętnie realizowanym, ale jednak obowiązkiem. Ale z drugiej strony, czy my, będący po tej drugiej stronie, gdy jesteśmy przez zbór w jakiś sposób korygowani, napominani, czy mamy na tyle samoświadomości i pokory, by przyjąć, że takie napomnienie jest dla naszego zbawienia? Nie po to, żeby ktoś się lepiej poczuł, tylko dla naszego zbawienia. Czy mamy pokorę przyjąć osąd zboru? Znam taką historię, gdy ktoś obraził się na zbór. Obraził się na zbór i przez kilka lat nie uczęszczał na nabożeństwa. Pomijając fakt, czy miał uzasadnienie takie, czy nie miał uzasadnienia, żeby się obrażać, ale dla mnie to jest dziwne. Obrazić się na zbór, który jest wyrazicielem woli Bożej. Obrazić się na braci, którzy są członkami tego samego ciała Chrystusowego. Obraza taka oznacza odłączenie się od Chrystusa. Oznacza także, że własne ja przekładamy nad wolę zboru. Bo nawet jeżeli zbór się pomyli, czy jestem gotów, w myśl wersetów biblijnych, cierpieć dla sprawiedliwości? Czy jednak będę się upierał przy swoim i obrażę się na wszystkich? W takich momentach wychodzi nasz charakter. I gdy tam siedziałem, zwróciłem uwagę na ten rysunek, który jest tyłu symboliczny. Co te puzzle mają wspólnego ze zborem? Ale myślę, że dużo wspólnego. Bo jeżeli te puzzle są ze sobą połączone, to taka układanka jest trwała i taka układanka się nie zgubi. Ją łatwo jest odnaleźć. Ale jeżeli odłączymy się, jak ten puzzle tutaj, bardzo szybko możemy się zagubić. Zagubić, pognieść, poniszczyć i za jakiś czas nie będziemy już pasowali w ogóle do tej układanki. Nie dopuśćmy, drodzy braterstwo, do tego. Z drugiej strony, jeśli zbór w takich przypadkach nie okaże zainteresowania, nie okaże troski względem opuszczających go osób, to poniesie dużą stratę. I mam na myśli nie tylko stratę wynikającą z tego, że utraci się jakiegoś członka zboru. Ale zbór, który traci członków, powinien bardzo mocno zastanowić się nad tym, dlaczego tak się dzieje. Nie mówię tu o przypadkach, gdy ktoś odpada z powodu prześladowań, bo to symboliczne potrzęsienie świecznikiem, czyli kościołem, jest zapowiedziane w objawieniu. Raczej myślę tu o sytuacji, gdy odchodzą członkowie, bo znajdują inny pokarm duchowy w innych kościołach. I potrzeba tu jest wielka pokora, wielka mądrość, by społecznie zastanowić się, gdzie leży problem. I podpowiem, by zacząć analizę od siebie, od atmosfery panującej w zborze, od tego, czy społeczność buduje się na prawdzie, czy tylko na miłym schlebianiu sobie. Czy jest to zbór na tyle inny, na tyle atrakcyjny od innych kościołów, że będzie mi się opłacało przyjechać na drugi koniec miasta lub nawet czasem bardzo o wiele dalej, by uczestniczyć w nabożeństwie. I specjalnie użyłem tutaj słowa opłacać, bo na uczestnictwie, na nabożeństwie głównie korzystają ci, którzy na nim są. Ale do zboru idzie się chętnie, gdy panuje w nim jedność. Jedność biblijna. I nie myjmy tutaj jedności świeckiej z jednością biblijną, bo to są dwa różne pojęcia. O jedności zborów pisał w swojej arcykapłańskiej modlitwie w Ogrójcu Pan Jezus. Jedność to jest taka, która istnieje pomiędzy Ojcem Niebieskim, a właśnie Panem Jezusem. Jedność ta według Jezusa świadczy, to bym chciał podkreślić, bo tak wynika z tej modlitwy arcykapłańskiej. Jedność zboże jest świadectwem, dowodem uwielbienia Boga. Zapamiętajcie Boga i Pana Jezusa. Zapamiętajcie to, drodzy braterstwo. Przez jedność w zborze wielbimy imię Chrystusa. Ale podstawą tej jedności musi być wspólny cel. Cel poświęcenia się Bogu na służbę. Cel ten może być realizowany w różny sposób, w zależności od talentów, które posiadamy. Ale pamiętajmy, że by służyć zbudowaniu całego Kościoła, całej społeczności, całego zboru, a nie tylko części. Apostoł Paweł w liście do Koryntian bardzo mocno skrytykował frakcyjność zborów, bo prowadziła ona do rywalizacji i do niepotrzebnych kłótni. Święty Paweł uświadamiał braciom w Koryncie, że nie ma apollosowych braci lub pawłowych braci. Wszyscy są Boga i wszyscy są uzależnieni od Wszechmogącego. Także winniśmy pokazywać jedność we wzajemnym zaufaniu. Tak jak Syn Boży bezwzględnie ufał Ojcu, tak i my, przychodząc na nabożeństwo, powinniśmy ufać w mądrość braci. Nie w mądrość swoją, ale w mądrość z braci. Przekładając mądrość zboru nad mądrość indywidualną. Także jedność manifestuje się w zamiłowaniu do tych samych rzeczy. Jeżeli kochamy to samo, to będzie nas to naturalny sposób ciągnęło ze sobą, do siebie. Jeżeli mamy zamiłowanie do prawdy, zamiłowanie do dobrych uczynków, do czystości moralnej, do pokoju, jeżeli mamy te same wartości, jest niemożliwe, żeby pojawił się konflikt, jest niemożliwe, żeby nas nie ciągnęło do takich ludzi. To jest zupełnie naturalne. Co oznacza, że jeżeli nas nie ciągnie na nabożeństwo, to może gdzieś mamy problem z tymi wartościami. Może mamy inne wartości niż zbór. Jak nam pokazuje przykład zboru w Koryncie, konflikt i kłótnie pojawiły się, gdy górę nad miłością wziął egoizm. Gdy miłość do majątku, do pieniędzy zaprowadziła członków tego zboru przez świecki sąd. I przynieśli hańbę. Hańbę społeczności, o czym pisze apostoł Paweł. Hańbę temu zborowi, do którego należeli. Gdy egoizm zwycięża miłość i zdolność poświęcenia się, wtedy pojawia się podział, pojawiają się kłótnie oraz zniechęcenie do uczestniczenia na nabożeństwie. W końcu zbór powinien okazywać jedność we czci. W czci nie tylko wobec Boga i Jego Syna, ale także czci wobec współbraci. Bo nie da się miłować Boga i nienawidzieć Jego dzieci. Zastanówmy się, jakie uczucia się w naszych sercach pojawiają, gdy ktoś niesłusznie skrzywdzi naszego wnuka albo nasze dziecko. Jak się czujemy wtedy, gdy widzimy, że ktoś krzywdzi naszego wnuka lub nasze dziecko? A jak się czulibyśmy, gdyby nasze dzieci żyły w wiecznym konflikcie ze sobą? Niech ten przykład rodziny cielesnej uzmysłowi nam, jakie uczucia pojawiają się w sercu Pana Boga, gdy występujemy przeciwko Jego dzieciom, gdy odmawiamy, gdy kłócimy się, gdy obrażamy się na siebie, gdy zrywamy społeczność i jedność z Panem Chrystusowym. I wydaje mi się, że już sama myśl, że jesteśmy mądrzejsi, lepsi, bardziej sprawiedliwi lub ważniejsi od innych współbraci, jest sygnałem, że znajdujemy się w ogromnym niebezpieczeństwie upadku z powodu pychy. Do zboru, w którym jest jedność, z pewnością nas będzie ciągnąć. No ale od kogo to zależy, czy będzie jedność w zborze? Od kogo? Od każdego pojedynczego członka zboru. Nie od zboru jako całości. Od każdego pojedynczego członka zboru. Uświadommy sobie, jaka ciąży na nas odpowiedzialność. Jako jednostka możemy budować atmosferę pokoju w zborze lub jako jednostka możemy być powodem kłótni, niedobrych uczuć, obmowy. Grzech ma to do siebie, że łatwiej się rozprzestrzenia niż dobro. Dlatego szczególnie osoby, które przychodzą do zboru ze złymi myślami, ze złym nastawieniem, mogą w nim spowodować zgorszenie. Jest to ogromna odpowiedzialność, która ciąży na nas. Zbór nie jest miejscem, w którym mówimy wszystko, co nam, co i robimy, i mówimy wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Zbór jest miejscem, w którym mamy się budować. I nasza mowa musi budować, nie powinna, musi budować zbór i członków. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale od 2 do 6 zachęca nas do takiej postawy. Do postawy, by z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością znosić jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, spójni pokoju. I zaraz to daje, jakie są podstawy tego pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I apostoł Paweł wymienia 7 filarów jedności ducha spojonego pokojem, czyli mówiąc inaczej, mówi o 7 filarach, które jeżeli będą przyciągały do zboru innych braci, będą przyciągały do zboru nowe stworzenie. Po pierwsze, świadomość, że Kościół jest ciałem Chrystusowym, a my jesteśmy Jego członkami. Drodzy braterstwo, myślę, że to będzie pytanie retoryczne, ale gdybyśmy żyli w czasach Jezusa, pewnie chcielibyśmy przebywać z Nim tak fizycznie, być, słuchać Go, prawda? No, ja bym chciał, myślę, że wy też byście chcieli, gdybyśmy żyli za czasów Pana Jezusa, być jak najbliżej Niego. Tak naprawdę nieważne jest, to sobie odpowiedzieliście na to pytanie w swojej głowie, czy tak, czy nie. Ważne jest to, co robicie, co robimy. Uświadamiajmy sobie, że idąc do zboru, idziemy spotkać się z Chrystusem. Jest to bardzo ważne stwierdzenie, że jesteśmy ciałem Chrystusowym. Bo pokłócić się z bratem jest bardzo łatwo. Ale jeżeli uzmysłowimy sobie, że tak naprawdę kłócimy się nie z bratem, ale kłócimy się z przedstawicielem Chrystusa, to wtedy ta sprawa zupełnie inaczej wygląda. To już nie jest kłótnia pomiędzy Brzygłodem a Kowalskim. To jest kłótnia pomiędzy Brzygłodem a przedstawicielem Chrystusa. A to jest zupełnie inna waga takiego konfliktu. Jeden duch. Mówi się, że każdy zbór ma własnego ducha, pewien charakter. Jeden zbór będzie bardziej nastawiony na badanie proroctw, inny na jakieś akcje charytatywne, pomoc innym. Ale czy rzeczywiście każdy zbór powinien mieć innego ducha, inny charakter? Myślę, że nie. Oczywiście różnią się nasze zbory, tak jak się różnią nasze charaktery. I trudno jest tak zdefiniować w paru słowach, czym jest duch naszych zborów, bo to by był oddzielny wykład. Ale jest pewien zespół cech, które odróżnia nasze społeczności, nasze zbory oparte o wartości biblijne od innych kościołów. I wierzę, że między innymi duch zborów pańskich charakteryzuje się zamiłowaniem do badania Jego Słowa, bo na tym wyrośliśmy. To było to, co spowodowało, że bracia rozpoznali charakter Pana Boga i rozpoznali Jego plan. Dlatego tak ważne jest uczestniczenie w nabożeństwach, bo to jest dowód, że ciągnie nas do zastanawiania się nad Słowem Bożym, do badania Słowa Bożego. Następnie apostoł Paweł mówi o nadziei wysokiego powołania. Niewątpliwie jest to nauka biblijna, która nie jest zrozumiała w chrześcijaństwie, a jest niezwykle inspirująca do tego, by się spotykać z osobami zdążającymi do tego samego celu. Jeśli idziesz w daleką i trudną podróż, to lepiej się wybrać w towarzystwie, niż próbować tam samemu iść. Bo w towarzystwie jeden drugiemu może pomóc w ciężkich chwilach. Kaznodzieja Salomon mówi, że są takie sytuacje, gdy jeden upadnie, to drugi go podniesie. W zborze tych osób, które mogą podnieść, jest znacznie, znacznie więcej. Tenże sam Salomon mówi, że jedną gałązkę łatwo jest złamać, ale wiązkę gałązek, no to już nie jest tak prosto. Dalej czytamy: jeden Pan Jezus Chrystus. Chcemy być prowadzeni przez Chrystusa. Chcemy, aby On był naszym Panem. Dowodem, że tego chcemy, to jest to, że tu jesteśmy. Ale kiedy tak się dzieje? Kiedy Chrystus jest naszym Panem? Jezus uczy nas, że będzie z nami wtedy, gdy będzie nas dwóch albo trzech. Gdy będzie dwóch albo trzech naśladowców Jego, czyli wtedy, gdy będzie chociaż jakiś zalążek małego zboru. Wtedy w szczególny sposób Chrystus jest obecny z nami i jest naszym Panem. Dalej czytamy: jedna wiara. I drodzy braterstwo, jakkolwiek by tutaj nie rozumieć słowa wiara, czy jako uczucia, czy jako ten zestaw nauk, to zawsze ona musi opierać się o prawdę. Każda wiara musi opierać się o prawdę. Wiara zbudowana na kłamstwie jest łatwowiernością i złudzeniem szatańskim. Ja osobiście tutaj to słowo wiara odczytuję jako zespół nauk opartych na Biblii. I ciekawym szczegółem jest, że według listu do Efezjan, 3 rozdziału, 10 wersetu, mądrość Boża objawia się przez zbór. I też taka była historia naszego ruchu, choć mówimy, że brat Russell był taką osobą szczególną. Myślę, że ze względu na być może cechy charakteru, być może na możliwość taką czysto finansową, że miał pewien majątek, który poświęcił na to, żeby ten ruch, w którym jesteśmy, powstał. Mówimy, że brat Russell był szczególną osobą, ale tak naprawdę to nie on sam doszedł do tych prawd, które spisał w tomach, które nam przekazał. To był efekt badań zborowych. Czasem, gdy mówimy, że mądrość Boża objawia się przez zbór, czasem jest to dla nas trudne, bo może to być mądrość doświadczająca jednostkę. Mądrość obnażająca nasze prawdziwe motywy, nasz stan serca. I to jest bolesne. Bolesne jest dla nas, gdy zauważamy to. Bolesne jest odpowiednie zareagowanie w taki sposób, w pokorze, z pewną refleksją. Bo naturalnym odruchem jest, gdy zbór ma trochę inną wizję działania albo trochę inaczej widzi nasze postępowanie, niż my sami się oceniamy, to naturalnym odruchem jest opór. No nie, to ja mam rację, nie inni. I nawet jeżeli, jeszcze raz powtórzę, nawet jeżeli w takich przypadkach zbór się myli, z punktu widzenia ludzkiego, myślę, że się nie myli. Bo mogą być takie sytuacje, gdy rzeczywiście prawda będzie po naszej stronie i rzeczywiście nasze postępowanie będzie odpowiednie, ale motywy nasze będą nieodpowiednie. I nawet i wtedy się objawiają te motywy. Dalej czytamy, że jest jeden chrzest, czyli jedno poświęcenie. Idea cierpienia dla sprawiedliwości i poświęcenia własnej wygody, własnej ciała dla służby Bożej jest znów dość wyjątkową ideą na kartach Biblii. I mając taką postawę, łatwiej jest nam przyjść do zboru. O wiele łatwiej. Choć ja nie sądzę, dla kogoś tutaj siedzących przyjście do zboru było poświęceniem. Nie. Można oczywiście poświęcić pieniądze, czas, ale to nie jest poświęcenie, to jest przyjemność. Jeżeli z przyjemnością gdzieś przychodzę, to nie jest poświęcenie. Oczywiście są elementy poświęcenia w czymś takim, ale to nie jest coś, co robię, że się muszę zmusić do tego. Nie, to jest czysta przyjemność. Choć to poświęcenie czasem się pojawia. Czasem trzeba wybrać, czy wolę mieć lepszą pracę, czy może mieć możliwość uczestniczenia w nabożeństwach tygodniowych. I tu już jest mądrość nasza, co wybierzemy, I w takich wyborach pojawia się, obnaża się nasze serce, co jest dla nas ważniejsze. Które wartości, nie deklaratywnie, ale w postępowaniu są dla nas ważniejsze. Na koniec czytamy, że jest jeden Bóg. Zdecydowanie 99% chrześcijan praktycznie wierzy, cokolwiek by nie mówił, ale praktycznie wierzy w trzech Bogów. Jednak ciekawe jest podsumowanie, jaką rolę ma Bóg w zborze. Jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Zauważmy, że wszyscy wobec Pana Boga jesteśmy równi. Wszyscy chcemy Go czcić. Działa On i przemawia przez wszystkie swoje dzieci. Więc warto się z nimi spotykać. Na pewno warto. Jego przemieniająca moc działa na wszystkich. I drodzy braterstwo, zauważajmy to. Zauważajmy to, że przemieniająca charaktery moc Boża działa w członkach naszych zborów, ale zauważajmy także, że w naszym życiu ta moc się objawia. Ale zauważmy jedną rzecz. W całym tym wywodzie apostolskim nie ma jednostki. Ani razu nie pojawia się ja. Zawsze jest my. I Pan Bóg lubi harmonię, lubi pokój. A niepokój i bałagan pojawia się, gdy do głosu podchodzi egoizm i podchodzi nasze ja, nasze ego. Jest, myślę, wiele ważnych powodów, o których w racji ograniczonego czasu nie będę mówił, by regularnie uczestniczyć w nabożeństwach. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że nie możemy, obiektywnie nie możemy przyjść na zebranie. Ale aby to były wyjątki. Aby to były rzeczywiście obiektywne powody, a nie wytłumaczenia, nie reguły. Obyśmy nie byli jak ten leniwy człowiek z przypowieści Salomonowych, który zawsze znajduje wytłumaczenie, żeby czegoś nie zrobić. On mówi tak, na lwica jest na drodze, a lew na ulicach. No, drodzy braterstwo, czy myślicie, że w czasach, kiedy były pisane te słowa, po ulicach w mieście chodziły lwy? Nie sądzę. To była wymówka. A ile powodów, by nie przyjść na nabożeństwo, są takimi przez nas wymyślonymi lwami? A może, drodzy braterstwo, to nie jest wymyślony lew, ale prawdziwy lew, nasz przeciwnik, który chodzi wokół, szukając kogo by pochłonąć. Doceniajmy możliwość społecznego zgromadzenia się, dopóki mamy taką możliwość. Na zakończenie podzielę się jeszcze z braterstwem pewną myślą. Myślą, która padła w zborze u nas w Krakowie w czasie tygodniowego badania dziejów apostolskich. Bardzo taką ciekawą myślą, która mi się spodobała. Czytamy tam początkowe fragmenty, gdzie było zesłanie Ducha Świętego. Czytamy ten fragment, gdzie wszyscy bracia w Jerozolimie sprzedawali majątki, składali je u stóp apostolskich. Jak myślicie, dlaczego oni tak to robili? Dlaczego oni te majątki sprzedawali i przynosili do apostołów? Bardzo ciekawa myśl, ale rzeczywiście tak ten fragment wskazuje. Ponieważ napisane jest, że codziennie mieli ranne nabożeństwo w świątyni, a później po południu codziennie spotykali się na łamanie chleba. No skoro mieli codziennie dwa razy w ciągu dnia nabożeństwa, nie sądzę, żeby to było godzinne nabożeństwo, tylko jednak trochę dłuższe, to oni nie mieli czasu zajmować się rolą lub chodzić do pracy. Czy oni to robili z wyrachowania, że dawali swój majątek? Nie. Nie sądzę. Oni robili to z wielkiej gorliwości, z zachwytu do prawdy nad poznaniem prawdy o Mesjaszu. Czy ta metoda się sprawdziła? Sprawdziła się ta metoda? Powiem wam tak. Wbrew temu, co się sądzi, myślę, że tak. Że ta metoda się bardzo sprawdziła, choć oczywiście nie nakłaniam was do takiego postępowania tu i teraz, ale w tamtych czasie ta metoda się bardzo sprawdziła. Zaraz wam powiem czego. Ponieważ, po pierwsze, spodziewam się, że wiele z tych osób, które tak postępowały, jeżeli Pan da, to spotkamy go kiedyś w niebie. Spodziewam się, że ta gorliwość zostanie nagrodzona. A po drugie, dzięki takiej ekonomicznej beztroski, jakbyśmy dziś powiedzieli, inne zbory mogły wykazać swoje zaangażowanie i mogły praktycznie pokazać, na czym polega społeczność w ciele Chrystusowym, wysyłając zborowi jerozolimskiemu dary i zapomogi. Tak więc z punktu widzenia Bożego było to bardzo dobre rozwiązanie ekonomiczne. Z punktu widzenia świeckiego bardzo złe, bo zbankrutowali, moglibyśmy powiedzieli. Ale z punktu widzenia Bożego, Boża ekonomia jest zupełnie inna niż ekonomia ludzka. I patrząc na tych braci, pierwszych braci u zarania chrześcijaństwa, obyśmy umieli, co życzę braterstwo, obyśmy umieli poświęcić to, co doczesne, na rzecz tego, co nie przemija. To, co jest chwilową wygodą dla naszego ciała, starego człowieka, na rzecz rozwoju duchowego, nowego stworzenia. A wtedy, jak Pan da, czego sam pragnę i czego braterstwu życzę, kiedyś spotkamy się u Pana i na wiele rzeczy, które dla nas wydają się dzisiaj pewnym problemem lub dziwne, gdy spojrzymy z góry, okażą się, że to były zupełnie nieistotne rzeczy, takie lwy, które powstały tylko po to, żeby nas odciągnąć od społeczności, oby chwilowo, a nie na stałe. Amen.